Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie bada dziś zgodność z polską ustawą zasadniczą tzw. przesłanki eugenicznej. Sędziowie na wniosek grupy posłów PiS-u mają rozstrzygnąć, czy ustawowy zapis dopuszczający tzw. aborcję ze względu na podejrzenie u nienarodzonego dziecka ciężkiej choroby jest konstytucyjny.
Prezes Trybunału Julia Przyłębska, rozpoczynając rozprawę, poinformowała, że do sprawy wpłynęła opinia m.in. Rzecznika Praw Dziecka, który poparł wniosek i argumentację posłów.
Wskazał, iż ochrona życia ludzkiego wynika zarówno z konstytucji, jak i wiążących Polskę przepisów prawa międzynarodowego oraz przytoczył tezy z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którymi wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana.
Następnie sędziowie Trybunału słuchali stanowisk strony postępowania. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski.
Jak wskazał, analiza zaskarżonej regulacji prowadzi do wniosku, że samo prawdopodobieństwo, a nie faktu pośledzenia bądź choroby dziecka poczętego, może zdecydować o dopuszczeniu tzw. aborcji.
Jeśli chodzi o stronę konstytucyjną, jest to bardzo mocno uzasadniony wniosek do Trybunału. Ten wniosek opiera się także na dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, na tym słynnym orzeczeniu z 1997 roku.
W postępowaniu biorą także udział m.in. przedstawiciele Sejmu i prokuratora generalnego, co budzi zdziwienie. Do sprawy nie przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Uznaniu za niekonstytucyjne przepisów, które zezwalają na eugenikę chorych dzieci, sprzeciwiają się środowiska lewicowo-liberalne i feministyczne. Prawnej ochrony takich dzieci od lat domagają się m.in. środowiska pro-life.
Zmieniamy temat. Już ponad 1250 osób jest chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cały czas zgłaszają się kolejni ochotnicy.
Informacje te przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na konferencji we Wrocławiu, gdzie powstanie kolejny taki szpital.
W stolicy Dolnego Śląska, jeśli wyrazi zgodę minister zdrowia, będzie on zlokalizowany w centrum kongresowym przy ulicy Rakietowej. Placówka ma być gotowa w najbliższych tygodniach. Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że szpitale tymczasowe to ostatnia i ostateczna linia obrony przed pandemią.
I mamy nadzieję, że nigdy wykorzystanie tych obiektów nie będzie potrzebne. Natomiast jako przewidujący rząd, przewidująca administracja, musimy rozważać wszystkie scenariusze, również te pesymistyczne. Dlatego takie szpitale tymczasowe będą powstawały w różnych miejscach w Polsce.
Wczoraj została uruchomiona strona internetowa, za pośrednictwem której zgłaszają się chętni do pracy w powstającym warszawskim szpitalu tymczasowym.
Są to kadry medyczne, lekarze, ratownicy i pielęgniarki salowe oraz sanitariusze. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w pierwszym etapie powstanie 500 łóżek, a potrzebnych będzie ponad 500 pracowników personelu medycznego.
Zgodnie z zapowiedziami rządu takie szpitale powstaną w każdym mieście wojewódzkim.
Szpitale prywatne włączą się w obsługę pacjentów z COVID-19. Baza powiększy się o 1000 łóżek. Dodatkowych miejsc dla chorych przybędzie głównie w większych miejscowościach, gdzie prywatne placówki najczęściej prowadzą działalność.
Na udzielenie wsparcia zdecydowało się 18 szpitali, które pierwsze łóżka dla zakażonych pacjentów udostępnią w najbliższych dniach.
Ministerstwo Zdrowia wciąż prowadzi intensywne rozmowy z sektorem prywatnym. Szef resortu Adam Niedzielski podkreślał dziś, że aktywność tych szpitali będzie bardzo realnym wsparciem w walce z epidemią.
Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zakomunikować, że w wyniku naszych rozmów baza łóżek dostępnych na cele covidowe, która właśnie jest po raz pierwszy w historii takim efektem współpracy i wysiłku sektora prywatnego, powiększy się o 1000 łóżek. Mamy tutaj deklaracje z tego systemu prywatnego na 1000 łóżek, które będą bardzo realnym wsparciem. Przygotowaliśmy takie rozwiązanie, taką ścieżkę, że oczywiście łóżka te wejdą do puli zarządzanej przez zespoły kryzysowe na poziomie województw.
Dziś odnotowano największy dobowy przyrost zachorowań na koronawirusa od początku epidemii. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u ponad 12 tysięcy osób. Zmarło 168 zakażonych.
Resort zdrowia spodziewa się dalszego wzrostu zachorowań. Resort ocenia, że sobotnie dane mogą podawać do 15 tysięcy przypadków.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu odbyły się dziś uroczystości odpustowe. 22 października przypada liturgiczne wspomnienie papieża Polaka oraz rocznica inauguracji jego pontyfikatu.
W południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, bliski współpracownik św. Jana Pawła II.
W homilii ksiądz arcybiskup zachęcał, byśmy nie podziwiali papieża Polaka, ale go naśladowali i tak jak on trwali na straży depozytu wiary.
Zatrzymajmy się przez chwilę nad tym, w czym my Polacy możemy go naśladować. Misją świętego Jana Pawła II było nastawanie w porę i nie porę. Kiedy trzeba było, wykazywał błąd, nawoływał do przemiany myśli, mowy i postępowania. Podnosił na duchu i umacniał nadzieją. Bronił czystości wiary i obyczajów. Nie szedł na kompromis ze złem, lecz miał odwagę służyć prawdzie, oceniając rzeczywistość świata według ewangelicznego tak, tak, nie, nie.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, nawiązał pod koniec mszy świętej między innymi do powstającego w pobliżu świątyni muzeum.
To muzeum jest pamięć i tożsamość. To, czego nas uczył Jan Paweł II. Pamięć trzeba mieć. Tożsamość zachować. Jaka nasza tożsamość? Imienia Jana Pawła II. Tam Jan Paweł II będzie pokazywał, na czym polega polskość. Od Mieszka I. Od Mieszka I. Aż do naszych czasów. Niepiękne to będzie. To będzie ciągle uczyło. Trzeba uczyć.
W trakcie Eucharystii do toruńskiego sanktuarium wprowadzone zostały też relikwie świętej Elżbiety Węgierskiej oraz błogosławionej Marii Luizy Merkert.
Transmisje z obchodów odpustowych przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Parlament Europejski dyskutuje nad sprawozdaniem w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument wyszedł z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.
Wielu europosłów opowiada się w dokumencie za opracowaniem, jak to określają, ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia osób LGBTI. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Parlament Europejski nie po raz pierwszy dyskutuje i głosuje nad problemem równouprawnienia w Unii Europejskiej. Zajmowanie się tą sprawą podczas prac Komisji FEM w Parlamencie Europejskim to nic nowego. Tym razem sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę, że kobiety są w dużym stopniu niedostatecznie reprezentowane w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego w Unii. W przedłożonym sprawozdaniu ukazującym statystyki mówiące o tym, że we wspólnocie tylko 3 z 27 ministrów spraw zagranicznych to kobiety, nie chodzi tylko o liczby. Sygnatariusze sprawozdania twierdzą, że na całym świecie obserwuje się niepokojącą wrogość wobec praw kobiet i osób LGBTIQ+. Chodzi im o ograniczenia na przykład związane z zakazywaniem studiów zajmujących się, jak to zapisano, płcią kulturową. Problem komentuje były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
Pożenienie ideologii z sprawą realnego bezpieczeństwa setek milionów Europejczyków wydaje się być dziwne. Wkleja się takie ideologiczne kwiatki dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, czyli innymi słowy namawia się do zabijania dzieci nienarodzonych, do aborcji, bo przecież przeciwko w praktyce ochronie życia są zapisy, cytuję, Parlament wzywa do zapewnienia jednolitego stanowiska Unii Europejskiej i podjęcia zdecydowanego działania w celu jednogłośnego potępienia negatywnych postaw wobec praw seksualnych i produkcyjnych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Głosowanie nad całością dokumentu odbędzie się już jutro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.